Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. W poniedziałek minęły 32 lata od pacyfikacji katowickiej kopalni Wujek. 16 grudnia 1981 roku od milicyjnych kul zginęło 9 górników, a kilkudziesięciu innych zostało rannych. Była to największa tragedia stanu wojennego. W parafii podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie w intencji pomordowanych sprawowana była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Pod krzyżem pomnikiem przy kopalni złożono kwiaty oraz odbył się apel poległych. Hołd pracownikom służby zdrowia, którzy nieśli pomoc górnikom poszkodowanym podczas pacyfikacji kopalni Wujek na początku stanu wojennego, oddano w Centralnym Szpitalu Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pacyfikacja kopalni Wujek miała później swoje konsekwencje, zwraca uwagę profesor Jan Żaryn, historyk. W tym kontekście mówi o tym, że rodziny zamordowanych i rannych górników były ustawicznie represjonowane w formie różnego rodzaju rozmów ostrzegawczych, rewizji czy prób zastraszania, co trwało praktycznie do ostatnich chwil PRL-u. Jednak, jak zauważa profesor, do dziś nie osądzono winnych wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
To też jest częścią naszej historii, mówiącej o tym, jak miała bezkarność władz stanu wojennego i podwykonawców tychże władz trwać stale, trwać nieustannie. Niestety trzeba też sobie powiedzieć, że trzecia RP okazała się być państwem, które dużo sprawniej służy tym zbrodniarzom i tym, którzy wydawali rozkazy, ponieważ nie udało się de facto w imię sprawiedliwości należycie osądzić, skazać nie tylko tych, którzy pacyfikowali kopalnię Wujek, nie tylko tych, którzy wydawali i dawali rozkazy pozwalające na użycie broni, mam na myśli generała Czesława Kiszczaka, ale także w ogóle wszystkich tych, którzy stan wojenny zaprowadzili, nie udało się osądzić. Jest jakimś paradoksem historii.
W Gdańsku natomiast odbyły się uroczystości związane z 43. rocznicą grudnia 70. Z tej okazji złożono kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców. W Bazylice Świętej Brygidy ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź, metropolita gdański, przewodniczył uroczystej mszy świętej. Odbyło się też spotkanie w historycznej sali BHP, którego częścią była dyskusja o wspomnieniach i pracy fotografów z okresu stanu wojennego w Gdańsku oraz promocja najnowszego albumu IPN Gdańsk w stanie wojennym 1981-1983. Zapalono również znicze pod tablicą upamiętniającą ofiary grudnia 70, znajdującą się na budynku, gdzie niegdyś miał swoją siedzibę Komitet Wojewódzki PZPR. Piotr Szubarczyk, publicysta historyczny, akcentuje, że 16 grudnia powinien być dniem wielkiej modlitwy, bowiem w tym dniu, w 1970 roku, na ulicach Gdańska zginęło wielu młodych ludzi.
16 grudnia powinien być dzień wielkiej polskiej modlitwy. 16 grudnia 1970 roku na ulicach Gdańska umierali uczestnicy buntu, a właściwie dzisiaj już się mówi powstania grudniowego. Już dzień wcześniej, 15 grudnia na naradzie u Gomułki z udziałem szefa MON-u Jaruzelskiego podjęto decyzję o użyciu broni. Umierali na ulicach Gdańska Andrzej Pyrzyński, lat 19, Waldemar Rybinin, lat 26, Bogdan Sypka, lat 20, Józef Widerlik, lat 24, Marian Zastawny, lat 24, sami młodzi ludzie. To się powtórzyło wiele lat później, tego samego 16 grudnia, tylko że już roku 81 od kul zomowców ginęli górnicy kopalni Wujek.
Krzysztof Dośla, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NZZ Solidarność, mówi, że tragizmu wydarzeniom grudnia 70 dodaje fakt, że władza użyła wojska, aby pacyfikować własnych obywateli.
To był jeden z tych przypadków, kiedy władza komunistyczna użyła wojska i milicji przeciwko własnemu społeczeństwu. I z zimną krwią, z pełną premedytacją strzelano do ludzi, do robotników. Gdyni miało to swój jakiś szczególny wymiar, dlatego że tam pracownicy stoczni trójmiejskich gdyńskich zakładów pracy, portu, szli do pracy po wezwaniu dzień wcześniej, 16 grudnia wieczorem w telewizji. Sekretarz Komitetu Centralnego Partii Stanisław Kociołek namawiał robotników, aby wrócili do pracy. W międzyczasie ta sama władza komunistyczna zamknęła stocznię i otoczyła ją wojskiem. I do idących do pracy, wysiadających z trójmiejskiej kolejki ludzi już na peronie strzelano. Strzelano z broni maszynowej, rzucano petardy, strzelano z helikopterów.
We wtorek uroczystości związane z rocznicą grudnia 70 odbędą się w Gdyni i w Szczecinie. Rządowy program równościowy piętnuje słuchaczy Radia Maryja, żeby zbudować tezę o złym samopoczuciu homoseksualnych aktywistów, napisał nasz dziennik. Chodzi o Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016, przygotowany w Biurze Pełnomocnika Rządu Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz. W dokumencie tym wykorzystano badania, w których słuchacz Radia Maryja został wrzucony do zestawu średniego dystansu społecznego Polek i Polaków do grup narażonych na nierówne traktowania obok najbardziej zdystansowanych społecznie gejów, transseksualistów, biseksualistów, ale też w sąsiedztwie mniejszości narodowych czy osób niepełnosprawnych. Takie zestawienie razi, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że słuchacze katolickiej rozgłośni nie zostali uwzględnieni w statystykach dotyczących dyskryminacji. A tu odpowiedzi mogłyby być niewygodne, szczególnie jeśli wspomnieć problemy telewizji Trwam z przyznaniem jej miejsca na multipleksie i masowe marsze przeciw dyskryminacji katolików. Warto dodać, że rządowy program skupia się głównie na sprawach osób propagujących hasła LGBT. Swojego oburzenia sprawą nie kryje poseł i profesor Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista.
Jest to program pchany jak taran przez naprawdę najbardziej bezczelnego, lekceważącego poglądy opinii publicznej urzędnika tego rządu, panią Kozłowską-Rajewicz, która w tym całym swoim programie wykazuje, że ona jest rzecznikiem osób po prostu dewiantów seksualnych, osób chorych, a często nawet nie chorych, tylko zwyczajnie takich, co mamy w każdym obszarze, świrusów różnych, więc pewnie świrusów różnego rodzaju, osób zaburzonych, których zamiast leczyć, stara się forsować przede wszystkim ich interesy i właściwie można powiedzieć, że dokonuje ogromnego nadużycia, dlatego że odbywa się to wszystko z naruszeniem prawa.
Poseł Krystyna Pawłowicz dodaje, że badania wykorzystane w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania są niewiarygodne.
Same kryteria ustawianie słuchaczy Radia Maryja jako jednego z grupy z marginesów pokazuje, że ona jest po prostu kompletnie oderwana od rzeczywistości. Jeśli podpisy prawie 3 milionów ludzi dla niej oznaczają, że to jest poparcie dla jakiegoś marginesu, to ona nie ma kontaktu z rzeczywistością. To są badania tendencyjnie nieuczciwe, nie eksponują odpowiednio rzeczywistych naruszeń w obszarze równości wobec osób niepełnosprawnych na wózkach, ale dzisiaj już możemy powiedzieć katolików. No to, co się dzieje z telewizją Trwam, można powiedzieć rozbój w biały dzień na telewizji Trwam, która po prostu haracz płaci nieuczciwemu państwu. To jest tak jak po prostu jakiemuś gangsterowi. Musi opłacać haracz, a za to nie ma nic.
Prokuratura odrzuciła wniosek mecenasa Stefana Hambury, w którym domagał się przesłuchania Małgorzaty Dukaczewskiej, żony generała Marka Dukaczewskiego, byłego szefa wojskowych służb informacyjnych. Dukaczewska tłumaczyła rozmowę pomiędzy Władimirem Putinem i Donaldem Tuskiem 10 kwietnia 2010 roku, tuż po katastrofie smoleńskiej. Na zdjęciach, które zrobiono podczas rozmowy, obaj politycy uśmiechają się i żartują.
Wniosek złożyłem do prokuratora generalnego w tej sprawie. Chodziło tutaj o publikację w tygodnikach, w sieci Do Rzeczy, w których to ujawniono zdjęcia zrobione premierowi Tuskowi oraz ówczesnemu premierowi Władimirowi Putinowi 10 kwietnia 2010 roku. I na tych zdjęciach obaj urzędnicy się uśmiechają i dlatego wniosę o przesłuchanie świadka pani tłumacz Dukaczewskiej, która tłumaczyła rozmowę obu premierów, ażeby uzyskać informacje, co było przedmiotem ich rozmów.
Mówił mecenas Stefan Hambura, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej i dodał, że prokuratura wojskowa wniosek odrzuciła, bo okoliczności podanego w dokumencie zdarzenia rzekomo nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.
Prokuratura wojskowa, do której wpłynął ten wniosek, odpowiedziała, że tutaj cytuję, rozpatrując wniosek dowodowy adwokata Stefana Hambury, podkreślić należy, iż wskazane we wniosku okoliczności, na które to miała być przesłuchana Małgorzata Dukaczewska, nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. I to jest wszystko. Także prokuratura tutaj nie widzi powodów, ażeby panią Dukaczewską przesłuchać.
50 miliardów złotych rocznie rząd wydaje na nieskutecznie prowadzoną politykę prorodzinną. Złe narzędzia, brak spójności i koordynacji działań to jedne z najczęstszych zarzutów, które stawia rządowi Najwyższa Izba Kontroli. Brak odpowiedniej polityki prorodzinnej skutkuje niżem demograficznym, który stanowi coraz większy problem w Polsce. Szacuje się, że w ciągu kilkudziesięciu lat ubędzie 7 milionów Polaków. Działania rządu nie przynoszą efektów i często stanowią jedynie wsparcie socjalne. Wskaźnik dzietności w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Wynosi on zaledwie 1,3 dziecka dziecka na kobietę, gdy zastępowalność pokoleń zaczyna się od 2,1. W przyszłym roku NIK zapowiada kontrolę polityki demograficznej państwa. Poseł Stanisław Szwed, członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, mówi, że w tym roku jedyną pomocą oferowaną przez Platformę Obywatelską dla rodzin były roczne urlopy macierzyńskie. Jednak, jak podkreśla, prócz haseł i pustych słów nic szczególnego się nie wydarzyło.
Oprócz haseł i pustych obietnic, no nic nie wydarzyło się, szczególnie w tych sprawach dotyczących sfery podatkowej. To rząd podniósł VAT z 8% do 23%. Wspólnej polityki prorodzinnej nie ma. Dużo się mówiło o polityce prorodzinnej. Premier Trudnawer ogłosił rok ten, który się kończy rokiem rodziny, ale z tego nic nie wynika do przeciętnej rodziny. No niestety rząd Donalda Tuska nie ma się czym pochwalić ani w poprzednim roku, ani w tym roku, jeśli chodzi o politykę prorodzinną.
Polityka prorodzinna powinna być polityką wspólną i opracowaną na wiele lat. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało już kilka programów, które mogłyby wspomóc rodziny, jednak rząd Donalda Tuska utrudnia ich realizację, zaznacza poseł Stanisław Szwed.
Program, który był realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość, Mieszkanie na swoim, został zablokowany, wprowadzono zaraz nowy pomysł, ale tak właściwie on wspiera deweloperów, a nie młode rodziny. Myśmy przygotowali taki program pod nazwą Teraz Rodzina, między innymi dotyczący ulg podatkach. Przygotowaliśmy dla młodych ludzi Narodowy Program Zatrudnienia. Potrzeba takiego wspólnego działania i Prawo i Sprawiedliwość jest otwarte, ale na konkretne propozycje, a nie na propozycje, które mają być tylko hasłami i z których nic praktycznie nie wynika.
NIK po przeprowadzeniu kontroli wnioskuje o zmiany w tzw. ustawie śmieciowej. Izba zamierza wystosować wnioski do rządu o zmiany w prawie w takich kwestiach, jak doprecyzowanie kwestii legalności odbioru odpadów komunalnych samorządowym zakładom budżetowym, czy rozstrzygnięcie kwestii nadzoru nad uchwałami rad gmin w zakresie gospodarki odpadami. Wszystkie 27 skontrolowanych gmin poprawnie wdrożyło nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Wynika z opublikowanych przez NIK rezultatów kontroli. W połowie z nich wzrosły stawki za odpady zmieszane, a w 5 opłaty za odpady selektywne były niższe niż przed wdrożeniem znowelizowanej ustawy śmieciowej. Jak podkreśliła NIK, gminy tłumaczyły wzrost kosztów koniecznością sfinansowania całego systemu odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów wraz z jego obsługą administracyjną. NIK sformułowała jednak szereg zaleceń, m.in. co do dalszych zmian w prawie, mówi Paweł Biedziak, rzecznik NIK.
Sprawdziliśmy, jak funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Został on wdrożony poprawnie w skontrolowanych przez nas 27 gminach. Jednak analiza kosztów przeprowadzona w 18 gminach wykazała, że w 9 z nich po wprowadzeniu nowego systemu wzrosły stawki za odpady zmieszane, natomiast w 5 gminach opłaty za odpady selektywne były niższe niż przed wdrożeniem znowelizowanej ustawy śmieciowej. Gminy tłumaczyły wzrost kosztów koniecznością sfinansowania całego systemu odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wraz z jego obsługą administracyjną.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013 roku po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach. Rosja może udzielić Ukrainie pożyczki, jeżeli władze w Kijowie o nią poproszą, poinformowała agencja Interfax, cytując ekonomicznego doradcę prezydenta Władimira Putina. Do podpisania porozumienia o pomocy może dojść już we wtorek. Wizytę w Moskwie złoży prezydent Wiktor Janukowycz. Ukraina potrzebuje około 17 miliardów dolarów, aby załatać dziurę w wydatkach na 2014 rok. Opozycja i protestujący na Euromajdanie obawiają się, że obecne władze Ukrainy podpiszą umowę o włączeniu Ukrainy do Unii Celnej. Nie chcą zbliżenia z Rosją i domagają się podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Ukraiński wicepremier Sergii Arbuzow podkreślił, że Ukraina zamierza podpisać w Moskwie m.in. dokument w sprawie uregulowania ograniczeń handlowych z Rosją w latach 2013-2015 oraz porozumienie o współpracy w produkcji samolotów i współpracy kosmicznej. Poseł Małgorzata Gosiewska, która wspiera protestujących na Ukrainie, mówi, że wszyscy obawiają się, co przyniesie jutrzejszy dzień i rozmowa Janukowycza z Putinem.
Boją się ewentualnych rozstrzygnięć, ale mam wrażenie, że Ukraina już wygrała tę demokrację, że ci ludzie już pokazali, w jakim kierunku chcą zdążać i przede wszystkim poczuli się wolni, wiele zrozumieli. Interesującym jest to, że ci młodzi ludzie, oni mówią wyraźnie, że oni nie chcą rewolucji, nie chcą zmiany władzy. Bo zmiana władzy niczego nie przynosi. Zmiana władzy odbyła się, wymiana ludzi po pomarańczowej rewolucji. Ale ona nie zmieniła niczego dla zwykłych ludzi tu na Ukrainie. Nie zmieniła ich życia. Oni domagają się zmian systemowych i tego oczekują od polityków.
Tymczasem sprzeczne sygnały płyną od deputowanych frakcji parlamentarnej rządzącej Partii Regionów po zorganizowanym spotkaniu z członkami rządu premiera Ukrainy Mykoły Azarowa. Chociaż wbrew spekulacjom mediów, członkowie ugrupowania twierdzą, że panuje w nim jedność, po rozmowie z premierem jedni posłowie frakcji mówili, że chce ona wymiany 90% członków Rady Ministrów, drudzy zaś przekonywali, że o żadnych zmianach personalnych w rządzie nie dyskutowano. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.